Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Bioetyka, kryzys gospodarczy i dialog Kościoła z państwem to niektóre z tematów papieskiej audiencji dla nowego ambasadora Francji.
Biskupi z Rosji rozpoczęli wizytę ad limina.
W Watykanie opublikowano program papieskiej wizyty w Kamerunie i Angolii.
26 stycznia witają państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Józef Polak.
Ubiegłoroczna wizyta papieska we Francji była okazją, by zobaczyć żywotność wspólnoty katolickiej w tym kraju. Podkreślił to Benedykt XVI, spotykając się z nowym francuskim ambasadorem przy Stolicy Apostolskiej. Stanislas Lefebvre de Laboulaye złożył listy uwierzytelniające. Papież podkreślił, że Kościół gotowy jest do współpracy dla wspólnego dobra, odpowiadając na zaproszenie prezydenta Nicolasa Sarkoziego. Katolicy z uwagą i zadowoleniem przyjęli jego słowa o znaczeniu dla narodu wkładu duchowego jako wielkiego bogactwa, którego nie można odrzucać.
W przesłaniu skierowanym do dyplomaty Benedykt XVI nawiązuje m.in. do debaty bioetycznej w kontekście przygotowywanej rewizji francuskiego prawa w tej dziedzinie. Wyraża uznanie dla głęboko humanitarnych konkluzji parlamentarnej misji informacyjnej o potrzebie polepszenia opieki nad chorymi w ostatniej fazie życia. Równocześnie życzy, by ta sama mądrość związana z uznaniem nienaruszalności każdego ludzkiego życia doszła w pełni do głosu przy reformie ustawodawstwa bioetycznego. Przypomina ważny wkład francuskiego episkopatu w tę debatę i wskazania zawarte w niedawnym dokumencie Kongregacji Nauki Wiary o problemach bioetyki. Nawiązując do odczuwanego również we Francji kryzysu gospodarczego, papież przypomina konieczność ochrony przed jego skutkami, zwłaszcza najuboższych warstw ludności. Przyznaje, że kryzys jest źródłem cierpień i niepokojów, ale też okazją do uzdrowienia mechanizmów finansowych i skierowania ekonomii ku większej trosce o człowieka. Ojciec Święty wyraża też zadowolenie ze znaczenia, jakiego nabrał oficjalny dialog francuskiego rządu z Kościołem.
Nowy ambasador Francji przy Stolicy Apostolskiej ma 62 lata. Stanislas Lefebvre de Laboulaye był poprzednio ambasadorem na Madagaskarze, a ostatnio w Rosji. W przesłaniu przekazanym papieżowi zadeklarował, że państwo nie zamierza spychać religii w sferę prywatną. Jego zdaniem zasady wolności sumienia zapewniają respektowanie religii oraz ich udział w publicznej debacie w duchu otwarcia, dialogu i tolerancji.
Wizytę ad limina rozpoczęli biskupi z Federacji Rosyjskiej. Katolicy są w Rosji niewielką mniejszością, jest ich niespełna 800 tysięcy, co stanowi 0,6% społeczeństwa liczącego ponad 130 milionów obywateli. Kościół katolicki odrodził się w Rosji po upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku. Jego struktury składają się z jednej archidiecezji w Moskwie, trzech diecezji w Saratowie, Irkucku i Nowosybirsku, jednej prefektury apostolskiej w Jużno-Sachalińsku oraz egzarchatu apostolskiego dla katolików obrządku bizantyjskiego. Rosyjski kościół posiada tylko jedno wyższe seminarium duchowne, które znajduje się w Sankt Petersburgu. Religią tradycyjną jest w Rosji prawosławie. Pokaźną liczbę stanowią też jednak agnostycy i niepraktykujący. Relacje dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską zostały nawiązane jeszcze w epoce Związku Radzieckiego w 1990 roku. Konferencja Episkopatu powstała 9 lat później. Na jej czele stoi obecnie biskup Józef Wert z Nowosybirska.
Zdaniem metropolity Moskwy arcybiskupa Paula Petziego największym osiągnięciem tamtejszego kościoła jest już samo jego odrodzenie, a największym wyzwaniem świadczenie wraz z prawosławnymi o Chrystusie w codziennym środowisku życia.
Najbardziej wzruszające jest samo odrodzenie wspólnoty katolickiej po latach wielkich prześladowań i prawdziwego męczeństwa, jej wielkie oddanie chrześcijaństwu i biskupom, których przecież nie znali. Nie można zapominać, że Rosja jest krajem, w którym pomimo wieloletniego panowania ateizmu i otwartej walki z Kościołem, chrześcijaństwo pozostało głęboko zakorzenione w narodzie. Oczywiście jest to chrześcijaństwo, które dziś trzeba przeżyć na nowo, w pełni świadomie, jako doświadczenie wiary. Człowiek w Rosji, podobnie jak na całym świecie, musi się spotkać z Chrystusem, aby w tym spotkaniu znaleźć odpowiedź na pytanie o sens własnego życia. W tym właśnie chcemy pomagać, dając wraz z Kościołem prawosławnym wspólne świadectwo.
Tydzień będzie trwać papieska pielgrzymka na Czarny Ląd. Benedykt XVI odwiedzi stolice Kamerunu i Angolii. Watykańskie Biuro Prasowe ogłosiło dziś szczegółowy program podróży. Odbędzie się ona w dniach od 17 do 23 marca.
Pierwszy etap zaprowadzi Benedykta XVI do Yaoundé w Kamerunie. Papież spotka się tam z biskupami, duchowieństwem, osobami zakonnymi oraz przedstawicielami ruchów kościelnych i innych wyznań chrześcijańskich. Zaplanowano też spotkanie ze światem islamu. Głównym wydarzeniem kameruńskiej części podróży będzie msza święta z okazji publikacji Instrumentum Laboris, drugiego zgromadzenia specjalnego synodu biskupów dla Afryki. Do Luandy Ojciec Święty przebędzie 20 marca. W stolicy Angolii spotka się m.in. z młodzieżą oraz katechistami, a także z przedstawicielami katolickich ruchów zajmujących się promocją kobiet.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Katolicy z Dniepropietrowska na Ukrainie ponownie protestują, chcąc odzyskać kościół świętego Józefa. Mimo ugody podpisanej przez władze miasta i amerykańskiego inwestora, świątynia nie została oddana. Korporacja Duxbury Inc. w 1998 roku przejęła kościół, wykorzystując korupcyjny układ w magistracie. Mimo otrzymania od miasta rekompensaty w postaci działki budowlanej, nie oddała go. Katolików pozwała natomiast do sądu, żądając wysokiego odszkodowania, mówi wikariusz generalny diecezji charkowsko-zaporowskiej ksiądz Jan Sobiło.
Trójstronne było to porozumienie przedstawiciele miasta, parafii katolickiej i firmy Duxbury Inc., kalifornijskiej firmy amerykańskiej, która nielegalnie wykupiła tenże kościół. To porozumienie nie zostało wypełnione, wręcz przeciwnie, firma zobaczyła, Duxbury Inc., że jest możliwość nawet zarobienia pieniędzy. Chce wymusić teraz należność za ubytki, które niby poniosła ze względu na to, że Kościół katolicki blokował przystosowanie naszego kościoła dla celów tejże firmy i że jesteśmy winni im 1 200 000 grywien. A więc tak, nie mamy kościoła i musimy zapłacić karę za ubytki, chociaż to oni rozwalili nasz kościół, dach odkryli, zaczęli walić ściany. Dlatego widać, nie ma innego na dany moment wyjścia, jak tylko protest. Rada Miejska i sam mer milczy w tej chwili i chcemy po prostu zwrócić uwagę na zaistniałą sytuację, dlatego że jeżeli coś kiedyś drgnęło do przodu, to tylko ze względu na opinię publiczną.
Jak poinformował ksiądz Sobiło, katolicy w Dniepropietrowsku zebrali się wczoraj na schodach świątyni. Mimo mrozu i śniegu rozpoczęli sprawowanie codziennych mszy na chodniku przed kościołem. Biskup ordynariusz i wierni diecezji zwrócili się też z listem otwartym do prezydenta Baracka Obamy o interwencję w obronie katolików przed zakusami amerykańskiej firmy. Wiernych w Polsce i na Ukrainie proszą o solidarność w niełatwej dla nich sytuacji.
Gwałtowne reakcje w środowiskach żydowskich wywołał fakt, że wśród czterech biskupów tradycjonalistów, z których została zdjęta ekskomunika, znalazł się też człowiek negujący Holokaust. Oczywiście zaprzeczanie przez biskupa Richarda Williamsona hitlerowskiej zagładzie Żydów nie ma nic wspólnego ani z ekskomuniką, ani z jej odwołaniem. Czterej duchowni z Bractwa Świętego Piusa X popadli w tę karę kościelną, nie za głoszone poglądy, ale z powodu przyjęcia przez nich święceń biskupich w sytuacji wywołującej automatycznie schizmę.
W wielu żydowskich wypowiedziach obie te sprawy są jednak łączone. Główny rabin Rzymu Ricardo Di Seni przypomniał, że dla lefebrystów Żydzi pozostają nadal bogobójcami. Rabin Dawid Rosen z Międzynarodowego Żydowskiego Komitetu do Spraw Konsultacji Międzyreligijnych uważa, że zdjęcie ekskomuniki rzuci cień na cały kościół, jeśli nie zażąda się od biskupa Williamsona odwołania poglądów negujących Shoah. Zagrożenie dla relacji katolicko-żydowskich w zdjęciu z niego kary kościelnej widzi dyrektor Ligi przeciw zniesławianiu Żydów Abraham Foxman. Rzecznik Instytutu Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie Robert Rozet zastrzegł się wprawdzie, że ekskomunika to wewnętrzna sprawa kościoła. Uznał jednak negowanie Holokaustu przez katolickiego biskupa za obrazę nie tylko ofiar, ale też tych, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów.
Tym niemniej rzecznik izraelskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Igal Palmor zapewnił, że mimo powstałej kontrowersji nie zostały przerwane przygotowania do przyjęcia w maju Benedykta XVI w Ziemi Świętej. Sprawę poruszył też na łamach włoskiego dziennika La Repubblica kardynał Walter Kasper. Zwrócił uwagę, że komplikacje co do planów papieskiej podróży powoduje raczej kwestia Strefy Gazy niż papieska decyzja o cofnięciu ekskomuniki, która była gestem mającym na celu jedność Kościoła.
Zdjęcie kary ekskomuniki z biskupów lefebrystów jest osobistą inicjatywą Benedykta XVI, który sam najlepiej zna całą sprawę, bo zajmował się nią jeszcze jako kardynał na polecenie Jana Pawła II. Uważają biskupi z krajów, w których bractwo świętego Piusa X jest najsilniejsze. We Francji, gdzie co czwarty seminarzysta przygotowuje się do odprawiania Eucharystii wyłącznie według mszału przedsoborowego, stanowisko w sprawie papieskiej decyzji zajęli kardynałowie Jean-Pierre Ricard oraz André Ventois. Kardynał Ricard, członek papieskiej komisji Ecclesia Dei, przypomina, że Benedykt XVI, znosząc ekskomunikę, spełnił postawione przez bractwo warunki dialogu. W przekonaniu metropolity Bordeaux, Benedykt XVI otworzył drogę dialogu, w którym najważniejszym zagadnieniem będzie teraz nauczanie Soboru Watykańskiego II i jego znaczenie w magisterium Kościoła.
Z kolei zdaniem kardynała Ventrois najważniejszym problemem będzie obecnie ustalenie prawnego statusu bractwa w Kościele. Metropolita Paryża i przewodniczący francuskiego episkopatu podkreślił, że w dialogu z bractwem bardzo jasno będzie trzeba postawić kwestię tradycji i przypomnieć, że to papież, a nie jakaś grupa katolików, ocenia autentyczność tradycji katolickiej.
W przekonaniu episkopatu Szwajcarii, ojczyzny lefebrystów, decyzja papieża jest wyraźnym otwarciem na dialog z bractwem. Niezbędnym elementem tego dialogu musi być nauczanie Watykanum Secundum. Podobnego zdania jest również rzecznik biskupów belgijskich. W wydanym wczoraj oświadczeniu podkreśla on, że osobista decyzja Benedykta XVI o zniesieniu kary ekskomunik w żadnym wypadku nie podważa nauczania soborowego.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Pod hasłem Wspólnie na rzecz godności małżeństwa i rodziny w Kościele w Polsce obchodzony jest dziś 9. Dzień Islamu. W skali świata to inicjatywa pionierska. Centralne obchody odbędą się wieczorem w domu parafialnym przy praskiej katedrze świętego Floriana, informuje rzecznik episkopatu ksiądz Józef Kloch.
Wyznawcy islamu i chrześcijaństwa zbiorą się, aby modlić się razem oraz dyskutować nad małżeństwem i rodziną pojmowaną przez obydwie religie. Czytane będą fragmenty Pisma Świętego i Koranu. Odmówiona będzie modlitwa dua, to muzułmańska modlitwa spontaniczna, a potem modlitwa wiernych zakończona Ojcze Nasz. Uczestnicy spotkania przekażą sobie znak pokoju, a potem wspólnie zasiądą do posiłku.
W 2000 roku Konferencja Episkopatu Polski jako pierwsza na świecie przyjęła do swojego kalendarium dzień 26 stycznia jako dzień modlitw poświęcony islamowi. Przebywający w Afryce biskup tarnowski Wiktor Skworc spotkał się z polskimi misjonarzami pracującymi w Czadzie. To było bardzo cenne i potrzebne spotkanie, mówi przewodniczący Komisji Episkopatu Polski do spraw misji.
Wystarczy wskazać na sytuację polityczną, także na klimat, odległości, na ogromne rozproszenie wiernych. To wszystko jest pewien kontekst, w którym nasi misjonarze muszą działać i potrzeba im takiego umocnienia i niewątpliwie spotkanie misjonarzy polskich pracujących w Czadzie ze sobą, spotkanie także z reprezentantem Konferencji Episkopatu Polski. Wydaje się, że to spotkanie na pewno ich umocni.
W Czadzie pracuje 20 polskich misjonarzy. Oprócz pracy duszpasterskiej we wspólnotach parafialnych zajmują się formacją i edukacją przyszłych kapłanów, prowadzą szkoły, troszczą się również o chorych i najbiedniejszych.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.